zastanawiał, czemu Sary nie ma, to za nie mogła w tamtym tygodniu. Ja trochę jakieś tam przeziębienia, grypska, sam nie wiem co, brało mnie. W środę byłem w kiepskim stanie, ale jakoś nam poszło. Dzisiaj się czuję lepiej, chociaż głos pewnie słyszycie lekko zmieniony, może ciekawszy. Ale Sara dzisiaj za nie mogła, już właśnie od 2 dni mówi, że coś się do niej dobiera, także miejcie ją w swoich również modlitwach. Kochani, dzisiaj chciałbym zakończyć naszą chyba 4-częściową serię na temat błogosławieństw. Bóg ma plan do Twojego życia, jest to plan, aby nas błogosławić, nie ażeby nas obrabować, nie po to, ażeby ludzie mogli pokazywać palcami i mówić, psalmy są pełne tych myśli. Boże, ratuj mnie, błogosław, aby przeciwnicy nie wytykali palcami, że zaufał Bogu, a Bóg go zawiódł. Bóg ma plan dla Twojego i mojego życia. Przede wszystkim dla Jego chwały, dla Twojego błogosławieństwa, jak również dla świadectwa łaski Jego, dla ludzi, którzy Go nie znają. Aby właśnie nie tylko mogli powiedzieć, ufał Bogu i co z tego, ale by ludzie mogli również poznawać Bożą wielkość i Bożą dobroć. I dzisiaj chciałbym mówić na temat tak zwanych prawdziwych zysków. Co Biblia, co Pismo Święte nazywa prawdziwym zyskiem? Nikt nie chce ponosić strat. A jeżeli nawet jakieś straty, to chcemy je nazwać kosztami po to, żeby były zyski. I jest to, mieści się to w Bożym planie. I kochani, od razu mówię, prawdziwe zyski. Te, o których Pismo Święte mówi, te, o których Bóg ma na myśli, które Bóg ma na myśli, nie liczy się w pieniądzach, ani w wielkości staków, inwestycji, giełdy, czy dóbr materialnych. Jest to waluta, która nigdy nie traci wartości. A stary brat pracuje dla konsulatów Stanów Zjednoczonych, całego wydziału dyplomacji, tego całego Homeland Security i co 3-4 lata zmieniają kraj, w którym służą. A służą, to znaczy on, a jego rodzina jeździ razem z nim. Przy okazji w tych krajach wykonują wiele dobrej i misyjnej pracy. A czasem w podziemnym kościele, tam gdzie chrześcijaństwo jest nielegalne, czasem otwarcie. I kiedy zakończyli swoją działalność w Uzbekistanie, przywiózł mi banknot pieniężny teraz, żebym... chyba to nie jest aż tak bardzo najważniejsze, ale na tym banknocie liczba, cyfra, i teraz nie pamiętam, czy wynosi 10 tysięcy, czy 100 tysięcy, w każdym bądź razie zawrotna suma. I powiem wam, że ten banknot nawet w sejfie u mnie nie leży, tylko wala się po szufladach. Wiecie dlaczego? Jest nic nie warty. Nie ma wartości. Sobie myślę, wow, gdyby taki banknot istniał w dolarach, chętniej bym to przyjął od niego. Waluta niektórych krajów nie posiada wartości międzynarodowej. Dlatego, kiedy pałac Saddama Husseina był zdobyty przez żołnierzy amerykańskich, jedną z ciekawych rzeczy, którą nawet pokazywali w telewizji, kiedy znaleziono te miejsce, gdzie Saddam Hussein trzymał gotówkę. Wiecie, że on nie trzymał pieniędzy swojego kraju, tylko trzymał pieniądze kraju, który nienawidzi. Nienawidził. Miliony, miliony dolarów znaleziono, bo uznał, że to jest pieniądz, który ma wartość, który ma znaczenie. Chcę wam powiedzieć, że o zyskach, o których będziemy mówili, to nawet nie będziemy mówili o tych dolarach, za którymi Saddam Hussein i dyktator Libii i także i my, i ludzie całego świata czynią wszystko, ażeby je zdobyć. W czasach komunizmu w Polsce były bony, za które można było kupować w peweksach, ale jeżeli można było zdobyć dolary na ulicy, to nawet ludzie ryzykowali bycia złapanym po to, żeby zdobyć te dolary. O czym my dzisiaj mówimy? Bóg chce, abyśmy bogacili się w walutę, która ma wartość na ziemi, ale przede wszystkim w walutę, która ma wartość w niebie. Czym jest ten zysk w Bożych oczach? Jeżeli macie Biblię, otwórzcie razem ze mną, jeżeli nie, to posłuchajcie. Pewne myśli będą się przewijały ponownie, które były wspominane w poprzednich częściach naszego rozważania o błogosławieństwach. Natomiast dzisiaj list Jakuba, 4 rozdział, 13 werset mówi tak: teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. A więc ludzie chcą ciągnąć zyski. I co na to Boże Słowo? Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Niedawno straciliśmy wartościowego człowieka. Steve Jobs, szef całej firmy Apple, komputerów, Macintosha. Bardzo interesujący człowiek. Nie chcę powiedzieć przez to, że to był człowiek, który za pieniędzmi. To był jeden z geniuszy, fanatyków rozwoju technologii, który czy by zarabiał, czy nie zarabiał, robiłby to, do czego miał pasję. O, jak chciałbym widzieć to w większej ilości chrześcijan. Czy mają coś z tego, czy nie mają, całym sercem robią to, bo wierzą i nie rezygnują. Wiecie o tym, że Steve Jobs był wyrzucony, zwolniony z firmy, którą był współzałożycielem, do której potem wrócił, bo ktoś uznał, że jest niewarty niczego. Większość rzeczy, które rozpoczynał, kończyły się fiaskiem, ale nie rezygnował i dzisiaj mamy takie zabawki jak iPhone, iPad, iPod, laptop. Tylko dlatego, że nie zrezygnował. Ale dowiedzieliśmy się trochę temu do tyłu, że ma problem zdrowotny. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Ciekawą rzecz powiedział, nie wnikamy tutaj, a myślę, że jako Kościół, nie pamiętam, czy ostatnio jak mówiłem o tym, na co mam uczulenie, to mam uczulenie na fanatyzm religijny, że nie potrafimy nauczyć się od kogoś, kto jest inny od nas, że nie potrafimy uznać wartości kogoś, kto nie jest z nas. Tak, Steve Jobs duchowo, religijnie opowiedział się, że był buddystą. Ale niech go Bóg sądzi, Bóg litościwy, niech to jest między nim a Bogiem w tym momencie, co jest w wieczności. Ale tu na ziemi wiele ciekawych rzeczy powiedział. Powiedział, nie interesuje mnie to, ażeby być najbogatszym człowiekiem i najsławniejszym człowiekiem na cmentarzu. Nie interesuje mnie to, żeby ludzie podziwiali, że tu leży człowiek sławny. Czyli Steve Jobs chciał żyć, pragnął żyć. I po tym dedukuję i dochodzę do wniosku, że mimo tego, że był bardzo prywatnym człowiekiem i niewiele wiemy, jakie wysiłki czynił, to czynił wszystko prawdopodobnie i korzystał z najbardziej posuniętych do przodu rozwojów technologicznych w dziedzinie medycyny, ażeby zwalczyć raka trzustki. Okazuje się, że żadne pieniądze i żadna technologia na dzień dzisiejszy nie pomogła. Mając 56 lat, opuścił ten świat. Okazało się, że w tej dziedzinie pieniądze, które posiadał, absolutnie nie był materialistą, ale nawet pieniądze, które posiadał, mu nie pomogły. Dlaczego? Słowo Boże mówi, bo czymże jesteście, nawet jeżeli pójdziemy, będziemy handlowali, ciągnęli zyski, to jesteśmy ciągle parą, która się ukazuje na chwilę, a potem znika, jest wieczność przed nami i potrzebujemy mieć inny rodzaj waluty, ażeby spędzić wieczność tak, jak Bóg pragnie i jak, mam nadzieję, my pragniemy. Zamiast tego 15 werset mówi, winniście mówić, jeśli Pan zechce. Będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Jakub przez to nie mówi, nie miejmy sprecyzowanych planów, kiedy mówi to lub owo. Trzyma listę otwartą. że jest tyle różnych możliwości, kiedy powiemy, jeśli Pan zechce, pojedziemy na misję, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i otworzymy firmę, która będzie prosperowała, która ubłogosławi nas i wielu ludzi. Jeżeli Pan zechce, ukończymy uniwersytety, jeżeli Pan zechce, będziemy tylko Mu służyli, jeżeli Pan zechce, pojedziemy do Kalkuty i będziemy pracowali wśród trędowatych. Jeżeli Pan zechce, lista jest niekończąca. Pytanie jest, czy wiesz, co Pan chce w Twoim życiu? Czy wiesz? 16 werset. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi i wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. O czym tutaj jest mowa? Ano o tym, że pracujemy i mamy jakieś zyski. Nie zapomnę człowieka, u którego mieszkaliśmy, jak tylko przyjechaliśmy do Chicago, który pracował dzień i noc. Na urlop nie jeździł. Wtedy on, nie wiem, czy 40 lat miał, a był troszkę starszy ode mnie. To ja miałem 24 lata, jak przyjechałem 20 lat temu. I tak sam rozmawiałem z nim i ja mówię, Zenek, jak ty tak będziesz pracował, to chyba mu powiedziałem, 50 nie dożyjesz. A on mówi, ale spójrz na to, co ja mam. I miał domek, taki 3-mieszkaniowy, z którego jeden myśmy wynajmowali, kawałeczek ogródka. Do pracy, do domu, szybko zjadł do ogródka. Do pracy, do domu, do ogródka. Mówi, ja tak muszę, ponieważ jeżeli nie będę, to głupoty mi przychodzą do głowy. I sobie myślę, że człowiek musi w ten sposób pracować i tylko nie miał czasu, jako Polak zakładam, że był tradycyjnym Polakiem, ale wiele razy w niedzielę nawet nie szedł do kościoła, nie miał siły wstać. Ale miał. Miał ten domek, który prawdopodobnie ciągle nie był spłacony. Mam nadzieję, że ciągle gdzieś tam sobie żyje, jest zdrowy, jest wszystko dobrze, ale co za przechwałka, że gdybym tak nie pracował, tego bym nie miał. No i co z tego, że to masz, kiedy już nie mogłeś się schylić, kiedy wstawałeś i zabierało ci 5 minut, żeby się rozprostować. Po co? A nawet jeżeli byś w czymś mniejszym mieszkał, czy byłoby tak to złe, gdybyś wtedy miał czas, ażeby poczynić zyski trochę inne, które będą się liczyły. To, że staniesz jednego dnia przed Bogiem Wszechmogącym, nie wystarczy, że powiesz, Panie, zobacz, miałem dom, który spłaciłem po 30 latach. Zobacz. No, przy okazji bankierzy się przy mnie wzbogacili, bo oddałem 3 razy tyle, ile dom był wart. To wszyscy wiemy, na czym to polega. Jesteśmy niewolnikami. I z tego powodu 17 werset mówi, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Myślimy, że wszystko jest dobrze, jesteśmy błogosławieni, mamy za co chleb kupić, mamy czym jeździć, mamy gdzie mieszkać, ale nie zostaje nam czasu, siły, chęci ani motywacji, ażeby dobrze czynić. Bo tylko zarabiać na chleb to jest za mało, aby nazwać to dobroczynieniem. Bo jeżeli tylko i wyłącznie skupiasz swoje życie na zarabianiu pieniędzy, to Słowo Boże mówi, musisz tyle zarobić, żeby zaspokoić swoje potrzeby, jak również rozdać wiele z tego, ażeby błogosławić tych, którzy nie mają. Więc zastanówmy się, kochani, nie chcę doktryny z tego zrobić. Ale jeżeli twoje i moje życie ogranicza się tylko i wyłącznie do zarabiania pieniędzy dla siebie i na nic więcej już nie masz czasu, idziesz przez życie z ludźmi, którzy reprezentują werset 3. Pojedziemy do tego i tamtego miasta. Będziemy pracowali, będziemy handlowali i będziemy czynić zyski. Ciągnąć zyski. I tylko dla siebie. I na nic więcej nie mamy czasu. Ale zamiast tego, kiedy powierzymy nasze życie w ręce Boże, zauważcie, co się dzieje. Otwórzmy Księgę Jeremiasza na chwilę. Księgę Jeremiasza, 17 rozdział, 5-8 wersetu mówi tak. Posłuchajcie, tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre, mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej i niezaludnionej. Człowiek, który ufa drugiemu człowiekowi, który z ciała czyni swoje oparcie. Co to znaczy z ciała? Ze środków fizycznych, z pieniędzy, z dóbr materialnych, z prestiżu społecznego i robienia kariery i tak dalej. Jeżeli to jest tylko w twoich rękach i w sercu mówisz, że to ty zdobyłeś dzięki sobie i znajomościom i tak dalej, brzmi to dobrze. Wow. Jeremiasz mówi, że Bóg przez Jeremiasza mówi, że taki człowiek jest pod przekleństwem. Że to jest tak, jakby mieszkał na pustyni. Ale siódmy werset mówi tak. Błogosławiony mąż, który polega na Panu. Którego ufnością jest Pan. Zauważcie. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Lecz jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy się nie frasuje. Nie przestaje wydawać owoce. W którym miejscu chcielibyście być? Czy chcielibyście mieć duży zbiornik, gdzie macie nagromadzone dużo wody? Czy mieszkać przy rzece, gdzie płynie świeża woda? Prawda, że staw czy jezioro jest wow, tyle wody. Ale ile jezior już nie istnieje? Wiecie o tym, że Morze Martwe się kurczy? Jak ostatnio byłem nad Morzem Martwym, tam są takie znaki porobione, powbijane takie pale i pisze. I dlatego zapamiętałem to, nawet kiedyś mówiłem. W 1986 roku, czyli, a to jest szczególny rok dla mnie, bo ja wtedy wyjechałem z Polski, wtedy skończyłem szkołę średnią, a w 1986 roku około ponad 120 metrów od dzisiejszej linii brzegowej była linia brzegowa Morza Martwego. 20 parę lat. Morze Martwe jest o tyle już mniejsze. W ogóle jest taki problem, że te wszystkie kurorty nad Morzem Martwym są już tak daleko od plaży, że każdy kurort ma taką małą kolejkę, która jeździ tam i z powrotem, żeby ludzi wozić do brzegu, bo jest tak daleko. A pobudowane to było wcześniej, zdjęcia widziałem, nad samą wodą. To jest dokładnie to, co Słowo Boże mówi. Że to się dzieje w życiu człowieka, który nagromadza sobie i nagle ma poczucie bezpieczeństwa, bo ma coś nagromadzone. A Słowo Boże mówi, że jest inna koncepcja. Bóg chce, abyśmy byli jak drzewo zasadzone nad rzeczką. I powiem wam, że w Głubczycach, w tym mieście, obok Głubczyc jest Wrocław. Nie wiem, czy w Wrocławiu słyszeliście, ale Głubczyce są. Okay? I tam ja się urodziłem, tam wyrosłem i tam jest rzeczka. I koło naszego kościoła ta rzeczka płynęła. Wstydziliśmy się nazwy, więc po niemiecku ją nazywaliśmy Cyna, ale po polsku ona się nazywa Psina. Na mapie jest. Psina rzeka płynie przez Głubczycę. Jest to śmierdząca rzeka, dużo mułu, mało, brudna, ale rzeczka. I powiem wam, to nie jest tak wiele czasu. Morze Martwe od 1986 roku się skurczyło. A rzeczka Psina od 1986 roku płynie bez zmian. Bez zmian. Nawet mało. Tam koło Psiny i tu kuzyni moi siedzą, mogą mnie zatrzymać jak kłamie. Jest taki mostek do naszego kościoła i tam obok wybijało źródełko. Dobrze, Edek, mówię? Źródełko. I Edek już nie był 20 parę lat w Polsce, ale ja byłem. I byłem parę razy sprawdzić. I to źródełko do dzisiaj wybija. Pytanie. Chcesz mieć nagromadzone? Czy chcesz żyć przy źródełku? Słowo Boże mówi, że tym źródłem w twoim i moim życiu jest kto? Jest Bóg. Jest Jezus Chrystus. Jest Duch Święty. Jest Jego Słowo. Z Jego błogosławieństwa. Więc kochani, niech życie nasze nie polega na gromadzeniu dóbr, ale niech życie nasze polega na zakorzenieniu się przy źródle, gdzie nasze korzenie są wypuszczone i ciągniemy życiodajne soki, życiodajną wodę, wilgoć bez względu na pogodę. Jesteśmy zasadzeni przy strumieniu wód, którego źródłem jest sam Bóg, Jezus Chrystus. Amen. A więc zdanie się na Boże wyroki w życiu codziennym jest prawdziwym zyskiem. Po drugie, otwórzmy list do Tymoteusza. Dzisiaj trochę więcej czytamy. List do Tymoteusza, 6 rozdział i 6 werset. I nasze tłumaczenie Biblii, które tutaj używamy, mówi tak, rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest warunek, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. To słowo poprzestawanie na małym oznacza pobożność, czy inne tłumaczenia używają tamtego słowa. Angielskie mówią słowo contentment, czyli zadowolenie, usatysfakcjonowanie. Pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z zadowoleniem z tego, co posiadamy. Nasz problem w życiu jest, że my często jesteśmy zadowoleni ze swojej pobożności, a niezadowoleni jesteśmy ze swojego statusu materialnego. A Słowo Boże tutaj mówi odwrotnie. Bądźmy niezadowoleni z naszej pobożności, rozwijajmy się w uświęceniu, upodabniajmy się do Chrystusa, zbliżajmy się do Boga, ale w sprawach materialnych bądźmy zadowoleni z tego, co mamy. Dla wielu to może brzmieć jak brak ambicji. Nie. Jeżeli masz ambicje, przekieruj je na sprawę pobożności, aby zdobyć więcej pobożności. Jest taka pieśń, którą śpiewamy, więcej Ciebie. Więcej Twojej mocy, więcej miłości. Mniej mnie, więcej Ciebie, Panie. Więcej Ciebie, Boże, w moim życiu. Niech nasze ambicje będą przekierunkowane na to, aby więcej Boga było w naszym życiu. A bądźmy zadowoleni z tego, co posiadamy, ponieważ wie Ojciec w niebie, Pan Jezus powiedział, co potrzebujemy. I kiedy przekierunkujemy nasze wysiłki na pogłębianie pobożności, a to samo, ten sam proces Jezus nazwał szukaniem Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to wtedy w dziedzinie tej, gdzie poprzestajemy na małym, Bóg uznaje, że potrzebujemy mniej, tyle samo albo więcej i mówi, kiedy szukamy Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie nam co? Przydane. Bóg nigdy nie chce, aby nasze życie było skupione na zdobywaniu więcej dóbr materialnych. Dobra materialne w życiu chrześcijanina winny być rezultatem tylko i wyłącznie Bożej decyzji, Bożej łaski, przydania do tego, co jest najważniejsze, szukanie Bożego Królestwa i pomnażanie pobożności w naszym życiu, a my często czynimy odwrotnie. A więc pobożność połączona z zadowoleniem z tego, co już mamy, jest wielkim czym? Zyskiem. Jest wielkim zyskiem. Po trzecie, jest jeszcze coś, co Biblia nazywa również zyskiem. List do Filipian, pierwszy rozdział, 21 werset. W tym momencie, jak ktoś to usłyszy i nie chce już słuchać na temat zysków, możecie iść na lunch, bo to jest ciekawy zysk. Filipian, pierwszy rozdział, 21 werset. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć. Wow. Takie żartobliwe powiedzonko w ogóle, bo to już słyszałem nawet od ludzi, dla których już sami wyrażają, że Bóg nie jest najważniejszy w ich życiu. Mówią, każdy chce iść do nieba, tylko nikt nie chce umrzeć, prawda? Każdy chce iść do nieba, tylko nikt nie chce umrzeć. Apostoł Paweł mówi, że dla niego śmierć jest zyskiem. Uwierzcie mi, że Paweł nie miał myśli samobójczej. Paweł kochał życie. Wiecie, dlaczego kochał życie? Ponieważ mówi, moim życiem jest Chrystus. I tylko wtedy śmierć jest zyskiem. Ale mówi, jestem roztargniony pomiędzy tym, że moje życie też jest zyskiem, ponieważ Chrystus jest moim życiem i moje życie jest owocne, ponieważ jest błogosławieństwem dla was. I jeżeli to, że żyję tu na ziemi, wy z tego zyskujecie również, jeżeli moje życie jest zyskiem dla was, Paweł mówi do Filipian, to nie wiem, co wybrać. Bo kiedy myślę o sobie i o swoich własnych zyskach, to widzę, że śmierć jest lepsza dla mnie, bo kiedy wyjdę z ciała, będę z kim? Z Panem. I to będzie mój zysk. Paweł nigdy śmierci nie widział jako koniec życia. Śmierć była tylko zwykłym progiem. Progiem nadziei, progiem wiary, który należy przekroczyć. Ale ten zysk możemy już mieć w ręku tutaj na ziemi. Ponieważ Chrystus mówi o czymś takim i Paweł o tym również mówił, że ja, mój stary, grzeszny człowiek, moja natura, stary Paweł, stary Mirek, umarliśmy. I moje nowe życie
dla Chrystusa jest zyskiem. I Pan Jezus o tym mówi, że kto próbuje zachować swoje życie, co? Straci je. Ale kto straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, odnajdzie je. Ten prawdziwy zysk w życiu. I jest to dylemat, kochani. I nie ma nic złego, kiedy zadajemy pytanie, co ja z tego mam, że idę za Chrystusem. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 27 werset mówi tak. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, Panie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? Zauważcie, że Chrystus się nie gniewa na niego za to. Mówi Piotrze, jak w ogóle takie pytania możesz zadawać? Co, Panie, za to mieć będziemy? Jakaś wymiana. I dobrze by było, gdyby ta wymiana była zyskiem. Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Wow. Przyszłość. Dalekiej przyszłości. Będziecie siedzieć za mną. Ale Chrystus nie kończy na tym 29 werset. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego. Słuchajcie, zyski. Który bank dzisiaj daje takie zyski? 100-kroć tyle otrzyma. Tu, na ziemi. 100-kroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Panie, co za to będziemy mieli? No taką wymianę, że 100-kroć otrzymamy. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem tu podpowiedź Leszka o prześladowanie. Też. Może nie będziemy psuć reklamy chrześcijańskiej. Kochani, każdy z nich, którzy to usłyszeli, te słowa zginął śmiercią męczeńską. Każdy był prześladowany. Zresztą Paweł mówi, że każdy, kto zechce żyć pobożnie, pamiętacie? Pobożność jest wielkim zyskiem. Każdy, kto zechce żyć pobożnie, co będzie cierpiał? Prześladowanie. Ale wśród prześladowania w tym wszystkim będziemy doświadczali takiej łaski Bożej, że nigdy nie zamienimy się już na życie tych ludzi z listu Jakuba, którzy mówią, pojedziemy na rok, będziemy handlowali, będziemy czerpali zyski. Ponieważ ich życie jest w rękach Bożych. A więc, kiedy życiem jest Chrystus, wtedy nawet śmierć jest zyskiem. Powiedz mi, człowieku, mężczyzno, kobieto, powiedz mi, jakie straty może ponieść człowiek, którego życiem jest Chrystus? Nigdy żadnych. Nigdy żadnych. Bo nawet ci ludzie, kiedy byli wyzuci ze wszystkiego, byli najbogatsi ludzie na świecie, o których list do Hebrajczyków mówi, świat nie był godzien, aby po nim stąpali. Po czwarte, czytajmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 19 werset. Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 19 werset. Pan Jezus mówi tak, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują, nie kradną. A bowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Wiele razy słyszeliśmy. Jesteśmy tak zajęci gromadzeniem skarbów na czarną godzinę, na dzieci, na edukację, na dom, na mieszkanie, na podatki, na przetrwanie, na cokolwiek. Jesteśmy tak zajęci, kochani, jak gromadzi się i gromadzimy sobie skarby w niebie? Na pewno to nie jest mowa o zbawieniu, bo zbawienie jest. Zbawienie jest darem. Więc o czym Pan Jezus mówi, gdy prowadzeniu sobie skarbów w niebie. Mówi o prowadzeniu życia w taki sposób, że Bogu to przynosi chwałę, że przynosimy owoce, które są uwielbieniem dla Boga. A więc znowu, życie, którego celem nie jest zdobywanie dóbr materialnych, ale odkrycie Bożego celu dla swojego życia, a dobra materialne będą przydawane proporcjonalnie tak, jak Bóg pozwoli, jak Bóg uzna. Religia tak zdeformowała nasze myślenie poprzez koncepcje takie: bogaty materialista, biedny to człowiek pobożny. Ubóstwo. Niektóre kościoły w chrześcijaństwie swoich sług, misjonarzy, duchownych, w części jak gdyby ich przysięgi jest zobowiązanie do ubóstwa. Dzisiaj w niektórych przypadkach widzimy ironię tego i to nie chodzi mi tylko o księży katolickich. Jeżeli ktoś myśli, o, ja wiem, o kim on mówi, spójrzcie też na duchownych innych kościołów. Ubóstwo nie jest automatycznie duchowe. Bogactwo nie jest automatycznie materializmem. Pan Jezus mówi nie o ilości, ale o postawie serca i wysiłkach życia, o stylu życia. Wiesz, pieniądze nie są ważne? Spójrzcie na ludzi nieszczęśliwych, tak zwanych bezdomnych na ulicy. Oni nie rozdają rzeczy, bo mówią, mi nie zależy na tym, ile posiadam. Oni stoją całymi godzinami, albo powiem, we dnie i w nocy, oczekując czego? Prawda? Problem jest taki, że my w pracy więcej zarobimy, niż oni uzbierają, choć słyszałem, że są zorganizowane mafie żebraków, biedaków, że potrafią miliony dolarów uzbierać, ale już nie dla siebie, tylko dla tego, dla którego zbierają. Nie wiem, czy w tym kraju, ale w Europie wiem, że w Moskwie takie sieci są. To są ci, którzy gdzieś tam jak gdyby są tymi lordami tych zorganizowanych sieci żebraków, to są już multimilionerzy, dlatego że ci żebracy dla nich uzbierali, ale to już jest całkowicie coś innego. Ale żebrak również wie, że nie może przetrwać bez tego grosza, dlatego siedzi i czapka jest odwrócona do góry dnem, po to dnem do dołu, żeby uzbierać to, co dla niego jest skarbem. My często dokładnie tak samo zachowujemy się w naszym życiu. Spójrzmy na pewnego człowieka, który uznał, że odniósł sukces we własnym życiu. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział i 15 werset. Powiedział też do nich Pan Jezus: baczcie, a wystrzegajcie, inaczej uważajcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie? Przecież to jest mój taki stały konik. A przecież jak polepszyło nam się, to zmieniliśmy kierunkowy w naszym telefonie. Przynajmniej kiedy domowy jeszcze. Z 773 na 630. O, to już dobrze. 840, 847. O. A mogę też mówić jak obrażony pastor. Jak się polepszyło, w niektórych przypadkach, jak się polepszyło, to już było za daleko później dojeżdżać do polskiego centrum. Trzeba było gdzieś tam kawałek ziemi, pola i tak dalej. I mam nadzieję, że czujecie moje serce, ja nie mam pretensji. Jeżeli osoby odnalazły tam Boży cel, służą Bogu, są w jakiejś wspólnocie, w kościele i tak dalej, ale często jest tak, że gdzieś tam odnieśli sukces w tym, że koszą trawkę, spłacają, ciężko pracują i to wszystko. I nie mają czasu na resztę. Tutaj nie od obfitości dóbr Pan Jezus mówi, zależy czyjeś życie. 16 werset powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi po pole obfity plon przyniosł. Ja lubię tę historię. I rozważał w sobie ten bogacz, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. Jeszcze raz przypominam, bo niektórzy mogą się zirytować, powiedzieć, po co to kazanie? Jest kryzys ekonomiczny. Kto tu bogaty wśród nas? Postawa. Wielu z nas jest w depresji nie dlatego, że nie mamy co jeść, ale dlatego, że nie zarabiamy tyle, ile byśmy chcieli zarabiać. Pobożność z tego powodu cierpi. Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? Kochani, ja życzę wam tego. Bo kiedy to się zrealizuje w waszym życiu, to i w kościele będzie też dobrze. Zauważcie, przecież zbieramy kolekty. Nikt nie mówi, że pieniądze nie są potrzebne. Chodzi o postawę. I mówię, bez pieniędzy kościół też będzie funkcjonować. Będziemy się zgromadzać w parku, na ławeczce, jak będzie deszcz padał, z parasolkami przyjdziemy. Nie ma problemu, kościół może funkcjonować, ale nie w takich warunkach jak te. Do tego potrzebne są pieniądze. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko, zboże swoje i dobra swoje. Nic tego nie robi. Robi właściwą rzecz. Trzeba to jakoś poukładać, żeby się nie zepsuło, żeby nikt nie ukradł. I powiem do duszy swojej. I tu się zaczyna jego problem. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Ja cenię doradców finansowych. Powiem wam, że mam trudności. Oni wszyscy radzą jedną rzecz. Żeby dużą część dzisiejszych dochodów odkładać na późniejszy czas. Wszyscy nędzą nas oni tak samo. Bo jak odłożysz, pójdziesz na emeryturę, będziesz pobierał wysoką emeryturę, wtedy sobie będziesz jeździł, wtedy dopiero zaczniesz życie, tak? 70 lat. Wtedy zacznę życie, będę jeździł, będę w piłkę grał, będę tak, surfował. Kiedy rano kobietę, która się obok mnie będzie budziła, będę pytał się, jak ma na imię. Jakby ktoś nie zrozumiał, mówię o Alzheimerze, a nie o... Jeżeli Biblia mówi o czymś, żeby zatroszczyć się, co będzie w przyszłości, to mówi o tym, żeby zatroszczyć się, jak spędzimy wieczność. Amen? Jak spędzimy wieczność? A tak naprawdę Słowo Boże mówi, nie troszczmy się o dzień jutrzejszy. Nie troszczmy się. Znowu przypominam, mały disclaimer. Nie powiedział Pan Jezus, nie planujmy na jutrzejszy dzień, ale nie troszczmy się, bo troszka nic nie da. Troska powoduje, że będziesz dzisiaj podwójnie pracował i będziesz nieposłuszny, bo troszczy się o dzień jutrzejszy. To nie jest planowanie. Stodoły były ok. Izraelici pokazali brak zaufania Bogu, jak zatroszczyli się, co w sobotę będą jedli. Ponieważ Bóg powiedział, mannę, którą zbieracie, macie zbierać tylko na dzisiaj, bo jutro dam wam znowu. W piątek i zbierzecie dwa razy tyle, żeby w szabat nie zbierać. Słowo Boże mówi, że rozgniewał się Bóg, bo niektórzy w szabat wyszli też na to zbierać. Nieposłuszeństwo. Kiedy Bóg mówi, odpocznij sobie. A inni nazbierali na tyle, że robactwem to się pokryło i zaśmierdziało się, bo nie ufali Bogu. Bóg daje nam na tyle, abyśmy nie głodowali, abyśmy nie tylko ledwo żyli, ale jeżeli będziemy planować z Nim, tak jak Jakub mówi, jeżeli Bóg pozwoli, zrobimy to i owo, czy myślimy, że Bóg nie zatroszczy się o to i nie pobudzi nas do uczynienia właściwych planów zabezpieczenia się na przyszłość, na emeryturę, abyśmy nie tylko mieli co jeść, ale w okresie emerytalnym, abyśmy może jeszcze pojechali na misję, abyśmy może więcej Bogu służyli, ponieważ będziemy mieli więcej czasu, więcej doświadczenia. Czyż Bóg tego nie pragnie? Dlaczego Mu nie zaufać w tej sprawie? I powiem do duszy swojej, 19 masz tak dużo, masz wiele dusz. Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, 20 werset, głupcze, głuptasie, głupcze, tej nocy zażądają duszy twoje. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Nie wiem, co to oznacza, zażądają. Czy może ktoś się dowiedział, że tyle bogactwa ma i przyjdą, zabiją go, żeby zabrać mu to bogactwo? Czy po prostu dzień naturalnej śmierci nadszedł? To nie jest ważne. Bóg mu mówi, że koniec swojego życia nadszedł. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Odpowiedź jest jasna. Nie twoje. Nie twoje. Tak będzie z każdym i oto konkluzja, kochani. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu. Jest bogactwem w Bogu. Jest zaufaniem, jest postawą, niekoniecznie ilością dobrych uczynków zarejestrowanych tam w niebie. To jest to, co religia uczy. Bogactwo w Bogu to jest zasadzenie siebie z głębokimi korzeniami przy źródle, którym jest Bóg. To jest bogactwo. I ostatnia prawda. Zysk. Mateusza, 16 rozdział, 26 werset. Jezus mówi tak. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kiedyś też mówiłem, pewien człowiek, zresztą mamy właścicieli małych firm i tak dalej, i kiedyś ktoś przyszedł, żeby poskarżyć do mnie na kogoś, ja mówię, w czym problem, a bo wiem, że ten człowiek, skarga wpływa w ten sposób, w jednym miejscu kupuje taniej, a w drugim miejscu sprzedaje drożej. Jak można inaczej? A sklep? A właściciel salonu samochodowego kupuje samochód taniej, żeby go drożej sprzedać. Powiem wam więcej. Bożenka siedzi w ostatniej ławce. Ona kupuje książki taniej w naszym sklepiku i sprzedaje drożej. Jezus mówi kiepski zysk, kiedy kupujesz drożej, a sprzedajesz taniej. Za każdym razem, kiedy myślimy, że coś pozyskujemy kosztem naszej duszy, ponosimy straty. Za każdym razem, bez względu na to, jaki byłby to zysk, jaki przyjemny, jakie poczucie sukcesu, poczucia bezpieczeństwa, sytuowania się w społeczeństwie, w życiu, dom, praca, cokolwiek. Jeżeli płacisz swoją duszą, Pan Jezus mówi, to nie zysk. Co człowiek, jaka jest odpowiedź na pytanie Jezusa? Co człowiek da w zamian za duszę swoją? Cokolwiek dajemy w zamian za duszę, jest stratą. Ale jeżeli prowadzimy życie tak, i tu jest mowa o zbawieniu, że nasza dusza jest zbawiona, że doświadczamy zbawienia Bożego, że nasza dusza ma zapewnione życie wieczne, wtedy jest to dobry zysk. Ewangelia Łukasza, zbliżamy się do końca, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 19 werset. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział i 19 werset. może wcześniej, żebyśmy wiedzieli, o czym mowa tutaj jest. A będą was wydawać, 16 werset, będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Leci włos głowy waszej. Bardzo interesujące. Będą was zabijać. Leci włos głowy waszej, nie zginie. Więc jedni zginą, poniosą śmierć męczeńską, a drudzy doświadczą takiej ochronnej Bożej łaski, że i włos głowy waszej nie zginie. I 19 werset. Przez wytrwałość swoją zyskacie co? Duszę waszą. Znowu zysk. Za każdym razem, kiedy dusza jest błogosławiona, kiedy dusza jest pogłębiona, uświęcona, przybliżona do Boga, bez względu na to, jakie są efekty w każdej innej dziedzinie życia, jest to zysk. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32 werset. Ostrzegałem, że dzisiaj więcej czytamy. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu, znaczy zbawieniu, wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwalszy, majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I to tłumaczenie używa tutaj słowa zachowują duszę, ale to jest dokładnie to samo słowo, które należałoby i można by przetłumaczyć, niekoniecznie to nie jest błąd, ale można by przetłumaczyć, którzy wierzą i zyskują duszę. I zyskują duszę. Jest to zysk. A więc, kochani, zbawienie duszy bez względu na to, co się w naszym życiu dzieje, jest zawsze zyskiem. Skarb w niebie jest zawsze zyskiem. Kiedy Chrystus jest naszym życiem, nawet śmierć jest zyskiem. Pobożność jest zyskiem, kiedy jest połączona z zadowoleniem z tego, co posiadamy, bo Bóg się zatroszczy o resztę. I wreszcie zdanie się na Boże wyroki w naszym codziennym życiu, nie pokładania nadziei w drugim człowieku, ale w Bogu, jest zawsze zyskiem. Błogosławieństwo prawdziwych zysków. Czy jesteś bogaty? Czy ciągniesz zyski w życiu? Pan Jezus do jednego ze kościołów pisze list w objawieniu Jana i mówi: myślisz, że bogaty jesteś, ale nie wiesz, że ślepy, bieda i szczepność. Ci ludzie mieli reputację bogatego kościoła, Pan Jezus mówi, nie jesteście biedni. Ani może przyjść taki moment, że wszyscy będziemy mieli pracę, może przyjść taki moment, że wszyscy będziemy mieli takie płace i o to się modlę i tego bym chciał, ale to nie jest zysk w Bożych oczach. Bardziej modlę się o to, aby każdy z nas ciągnął zyski, o których dzisiaj mówiliśmy, a wszystko inne, ufając Bogu, będzie nam dodane, gdyż wie Ojciec w niebie, że tego potrzebuje. Pytanie jest, czy będziemy ufać, czy będziemy ufać. Modlę się. Panie, jeżeli są osoby między nami, które Twoją duszę trochę po kawałku sprzedają za inne zyski. Panie, niech dzisiaj to będzie zatrzymane. Niech dzisiaj, Panie, każdy przejrzy, że za każdym razem, kiedy ponosimy straty, w relacji z Tobą, kiedy nasze zbawienie jest zagrożone, albo kiedy cokolwiek powstrzymuje tych, którzy nigdy nie podjęli decyzji przyjęcia daru zbawienia z Twojej ręki. Niech dzisiaj się to Panie stanie, aby każdy na tym miejscu stał się bogaty. Dzisiaj, Panie, modlę się o te zyski, o te nieograniczone zyski, które mają znaczenie w niebie, które są ważne, mają znaczenie tu na ziemi, ale idą z nami do nieba. Kiedy zejdziemy z tego świata poprzez śmierć, Panie, to są zyski, które zabieramy ze sobą. Panie, dziękujemy Ci za te drugorzędne błogosławieństwa, które są potrzebne i Ty wiesz o tym, że są potrzebne. Karmisz, Panie, ptaki na niebie i nawet jeden wróbel nie spada głodny, martwy, bez Twojej woli, bez Twojej wiedzy. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że nawet włosy na naszej głowie są policzone i nic się nam nie przydarzy bez zezwolenia Ojca w niebie. Dlatego dzisiaj, Panie, modlę się o pokój, o zaufanie, o pełne, Panie, zanurzenie się w Tobie, w Twojej dobroci, w Twojej łasce. O pełne uwolnienie, Panie, nas z troski o byt, abyśmy mogli pełnić Twoją wolę. I stawać w podziwie, jak te wszystkie rzeczy i te wszystkie inne dziedziny, za którymi uganiamy się, nagle są również przez Ciebie błogosławione jako dodatek do życia, które Tobie się, Panie, podoba. O takie zmiany, Panie, o takie dostrojenie, o taką przemianę w naszym życiu się modlę, aby każdy z nas, Panie, wyrzekł się wszystkiego. Poszedł za Tobą. Dla Twojej chwały. Ojcze, bądź uwielbiony.